Wierzę, że ten tytuł tego słowa, które chciałem się powiedzieć do Was, to też jest jakby z Ducha Świętego, a brzmi on tak: zastępcza radość, a duchowa przyjemność. Dzisiaj słyszałem, jak Emilia się modliła o olejek radości, o to, żeby Bóg tą radością wypełnił nasze serca. Ja mówię amen, bo to jest tak ważne, tak istotne. Zastępcza radość, a duchowa przyjemność. Gdybym Was zapytał, jak jesteście postrzegani, jak Kościół jest postrzegany przez świat? Czy ludzie, patrząc na nas, to widzą, że jesteśmy ludźmi radosnymi, czy smutnymi, jak sądzicie? No, różnie bywa, nie? Ale na pewno Bóg chciałby, żebyśmy byli postrzegani jako ludzie pełni radości. I nie może to być radość religijna, którą gdzieś tam wyciśniemy z siebie albo zrobimy piękną minę do złej gry, nie? To nie o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. Ale skoro w tytule mam takie słowa zastępcza radość, to na pewno wniosek się taki sam nasuwa, że musi być ta oryginalna, ta prawdziwa, ta pochodząca od Boga, prawdziwa radość. I jeżeli jest duchowa przyjemność, no to pewnie też jest przyjemność cielesna, a nawet przyjemność zmysłowa. Chciałbym Was wszystkich teraz poprosić o wyrażenie swojej opinii o tym, co powiem. Więc przeczytałem takie zdania, dwa, i gdy będziecie się zgadzać z tym stwierdzeniem, to powiedzcie głośno tak. A jeżeli nie będziecie się z tym stwierdzeniem zgadzać, to powiedzcie głośno nie. A więc pierwsze z nich. Chrześcijaństwo kojarzy się Wam ze smutkiem, niepotrzebnym umartwianiem się, z cierpieniem, z rezygnacją z radości życia.
Nie.
Nie, no już tak się zastanawiać, co usłyszę. Ja też się z Wami zgadzam. Naśladowanie Jezusa kojarzy się z drogą do prawdziwej radości i szczęścia.
Tak.
Tak, amen. Powiedziałbym, że naśladowanie Jezusa to prawdziwa radość i prawdziwe szczęście. Zajmiemy się teraz przez chwilę różnicą między radością i przyjemnością jako taką. Myślę, że jakaś forma radości jest, przepraszam, przyjemności jest dostępna dla każdego człowieka. Zgadzacie się? Ale jeżeli chodzi o radość, to nie wszyscy ludzie ją przeżywają. Kiedy na przykład odczuwacie przyjemność? Czekoladkę zjecie, nie? Co? O, na przykład. No, właśnie. Jakaś nasza potrzeba zostaje nagle zaspokojona, prawda? To jest takie po prostu miłe. No, nałogi różne, patrzcie się, nie byłyby takimi, gdyby te czynności, które nałogowcy robią, nie sprawiały im przyjemność, prawda? Ale takim jakąś tam przyjemność, sprawiają. No wystarczy się najeść, wyspać, zaspokoić swoje jakieś tam potrzeby, smaczna potrawa, przytulenie kogoś, kogo kochamy, przyjemna rozmowa z kimś, obejrzenie jakiegoś filmu, nawet dla wielu napicie się alkoholu z kimś, w jakimś towarzystwie. To wszystko potrafi być dla człowieka przyjemne i oczywiście należy dziękować Bogu, że nas tak stworzył, że możemy na różne sposoby odczuwać przyjemność. Ale przyjemność można osiągnąć bardzo szybko. I na ogół przyjemność trwa krótko. Bo jak zjemy tą czekoladkę, no to cały dzień nie będziemy tego odczuwać, Jasiu, nie? Chyba, że będziemy tak czekoladkę za czekoladką. Tak się też zdarza, bo ktoś chce mieć tą przyjemność. Bardzo często ludzie tak bardzo chcą zaspokoić swoją potrzebę odczuwania przyjemności, że ściągają przez to na siebie nieszczęście i na innych czasami też. Wiecie, na przykład niektórzy wchodzą w jakiś przygodny seks i dochodzi do zdrady małżeńskiej, prawda? Do niechcianej ciąży, do chorób różnorakich także. Alkoholizm doprowadza do ruiny całej rodziny w dzisiejszych czasach. Sięganie po narkotyki tak samo doprowadza ludzi do upadku i do ruiny. To rodzi bolesne konflikty, śmiertelne choroby. Do tego można dodać obżarstwo, erotomanię, przemoc. I moglibyśmy tą listę wydłużać w nieskończoność. Szukanie doraźnej przyjemności, jak mówią doświadczenia, jak pokazuje życie, sprawiają, że człowiek staje się coraz bardziej powierzchowny, egoistyczny, prymitywny, zniewolony. Taki człowiek z czasem nie potrafi już mądrze myśleć, ani dojrzale kochać.
zaczyna doświadczać coraz więcej rozgoryczenia i wewnętrznej pustki. Chyba przyznacie, że w większości wypadków tak wygląda to byłe, wcześniejsze, nienawrócone jeszcze życie człowieka, prawda? Też ugania się za tymi przyjemnościami. Powiedzieliśmy, że naśladowanie Jezusa kojarzy się z drogą do prawdziwej radości i szczęścia. Dlaczego? Biblia mówi, że taki człowiek narodził się na nowo, prawda? Że taki człowiek został przez Boga wyrwany z królestwa ciemności i przeniesiony do królestwa Jego Syna umiłowanego, który został w Biblii określony jako światłość oświecająca każdego człowieka. Tego dokonał Bóg. Biblia mówi, że taki człowiek jest prowadzony przez Ducha Świętego. Wystarczy zajrzeć do Rzymian 8 rozdział, żeby przeczytać, że ci są dziećmi Bożymi, których prowadzi Duch Święty. Że jest usynowiony, Biblia mówi, przez Boga. Nie ma w nim strachu i niepewności, jeżeli przy Bogu bez przerwy trwa. W liście do Rzymian 5 rozdziale apostoł Paweł mówi tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Chwała Bogu, że tak jest. Bóg sprawia, że mamy przez Jezusa i przez wiarę w dzieło dokonane na krzyżu dostęp do tej łaski, która zrodziła się właśnie tam na krzyżu. Do mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jeżeli mówię o radości, to chciałbym podkreślić od razu, że radość nie jest osiągalna tak szybko jak przyjemność. To jest niemożliwe. Radość jest konsekwencją szlachetnego życia, opartego na miłości, prawdzie i odpowiedzialności. Zgadzacie się z tym? Tak jest. Często bywa tak, że ktoś szuka radości, a przy tym koncentruje się na tym, co sprawia mu przyjemność. Jest egocentryczny, zapomina o kierowaniu się miłością, mądrością, a radości nigdy jakoś nie może po prostu dogonić, choć się za nią ugania. Kto natomiast dąży do szlachetnego postępowania, ten odkrywa, że staje się coraz bardziej szczęśliwym człowiekiem. Prawdziwa radość życia jest trwała. Nie tracimy jej nawet wtedy, gdy przeżywamy jakieś trudności. Chciałbym to później rozwinąć. Dlaczego tak akurat myślę i mówię? Prawdziwa radość jest silniejsza od problemów, w obliczu których stoi człowiek, z którymi się mierzy. Posiadanie takiej radości w sobie pozwala zrealizować najpiękniejsze pragnienia człowieka, najpiękniejsze ideały. Dlaczego prawdziwa radość jest tak silna? Ja myślę, że jest ona tak silna, bo wypływa z miłości. Bo wypływa z miłości i z przyjaźni z Bogiem, o którym w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, w wersecie 8, jest powiedziane, że Bóg jest miłością. Całość tego wersetu brzmi, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Więc ta Boża miłość jest zaraźliwa. Ta Boża miłość jest wylewana na ludzi, którzy Jemu oddają wszystko. I oni potrafią wtedy kochać. Ja nie powiedziałem nawet tylko, ale wspomnę może o tym. Wiecie, to taki jeden symptom tego nawrócenia mojego był taki. Jak jechałem autobusem, widziałem pijanego faceta, który gdzieś tam się zataczał, może wymiotował. To ja chciałem się wyrwać już do niego, żeby mu Bogu mówić i płakałem, że on się znalazł w takim stanie. Boże, Ty jesteś po prostu niesamowity. Ta Twoja miłość jest potężna. On swoich dzieci uczy, jak kochać siebie i innych. Tą miłością, którą nas umiłował Jego Syn, umiłowany Jeszua, Jezus Chrystus, i stał się dla nas prawdziwym skarbem, prawdziwym darem z niebios od Ojca Światłości. Bardzo często ludzie mówią o tym, że ich życie jest radosne, ale w zasadzie uganiają się bez przerwy za tym, co jest przyjemne, a więc mylą pojęcia, prawda? Mylą po prostu pojęcia. Doświadczają wielu różnych przyjemności. Wiecie, czasami w tym świecie, jak człowieka stać, to tak może od jednej przyjemności do drugiej przeskakiwać, prawda? I tu jest miło, i tu jest miło, i tu jest miło po prostu. Ale nie mogą po prostu znaleźć tej prawdziwej radości. I ta właśnie przyjemność, jedna za drugą, staje się taką zastępczą radością dla tych ludzi. Zastępczą. Smutne jest ich położenie. Czasami człowiek tak skutecznie karmi swoje wewnętrzne ego, że do czasu jego głośnego upadku prawie nie zauważa problemu. A potem, kiedy upadnie, kiedy zmęczy się po prostu tym wszystkim, to często przy nim jest wiele jeszcze innych ofiar. Czy to dotyczy nas, chrześcijan? Wiecie, chciałbym o tym kilka słów powiedzieć. Myślę, że tak. Bo nawet z czystych pobudek służąc Bogu i angażując się w służbę. I wiecie, jak ja mówię teraz, to mi to sprawia przyjemność. Jest to miłe, że mogę do innych mówić, prawda? Ale gdybym, właśnie może o sobie powiem, gdybym potraktował to jako mój taki, nie wiem, zawód, taka przyjemność, którą chcę to robić bez przerwy i jeszcze bym znalazł tych odbiorców i tak dalej, to tak bym, wiecie, jeździł ze zboru do zboru i do ludzi mówił i tak dalej, i tak bym rósł, nie? I to takie byłoby, wydaje się fajne, ale niekoniecznie. Niektórzy, którzy są w takim miejscu, po pewnym momencie, po pewnym czasie są zmęczeni, są wypaleni i stwierdzają, że nie mają prawdziwej radości tak naprawdę. Więc wszystko musi być we właściwym czasie, wszystko musi pochodzić od Boga. On to stonuje, On przyłoży do tego rękę, prawda? Inni to zauważą i to będzie na Jego chwałę. Bardzo pasuje mi do tego, o czym mówię w tej chwili, to, co powiedziała ostatnio Agata Strzyżewska. Znacie ją troszkę? Agata Strzyżewska. Tam, gdzie do Pakistanu jeżdżą i wyzwalają tych uwięzionych w cegielniach ludzi. Bardzo fajna chrześcijanka. No i ona ostatnio w takim swoim live, jakieś dwa tygodnie temu, wyraziła pewną opinię o tym, co widzi w zborach niejednokrotnie, ze smutkiem, ale to w takim fajnym tonie powiedziała. Ja chciałbym zacytować tylko urywek jej wypowiedzi na ten temat. A zacytowała to, co powiedziała takim tytułem Narcyzm, problem w Kościele. Powiedziała między innymi: czasami nawet w chrześcijaństwie można żyć w poczuciu wyjątkowości, skupianiu się na sobie i odczuciu, że jest się wspaniałym, wyjątkowym i jednocześnie minimalizować wartość innych ludzi. Ja, moje obdarowanie, moje powołanie, moja wizja Kościoła, moje zrozumienie Ewangelii jest najlepsze i jedynie słuszne. Generalnie jestem ponadprzeciętną, wybraną, żeby robić większe rzeczy niż inni. To jest narcyzm, ekskluzywizm, patrzenie z góry na innych, na inne nawet religie. Tak to ujęła. A przecież każdy z nas jest wybrany, żeby objawiać chwałę Bożą, by głosić Ewangelię, by pomagać słabszym. Nikt z nas nie jest wybrany do tego, żeby być podziwiany, wynoszony na piedestał, żeby się o nas ciągle opowiadało, żeby się o nas pisało, na przykład w Wikipedii. Rozklejało się o nas plakaty. Jesteśmy powołani do tego, żeby służyć, a nie do tego, żeby ciągle żyć życiem scenicznym, gdzie są na nas skierowane reflektory. Teraz można dosyć łatwo założyć organizację, wspólnotę, kościół i zgromadzić wokół siebie ludzi, jeżeli ktoś ma takie cechy, bo jeżeli ktoś ma takie cechy, to na ogół przychodzi mu to dosyć łatwo. Często podkreśla się wtedy wyjątkowość, odrębność, że nikt tak nie działa jak my. My mamy wyjątkową misję, wyjątkowy program, my jesteśmy radykalni, nie tak jak reszta, która jest rozmyta. I my mamy wyjątkowego przywódcę. To jest myślenie marketingowe tego świata. Jezus miał zero autopromocji w sobie i On jest dla nas wzorem. Zgadzacie się z taką wypowiedzią? Mam nadzieję, że tak. Zaznacza na koniec, że On, kiedy napierały na Niego tłumy, często wymykał się, wchodził gdzieś tam na górę albo w odosobnione miejsce i przebywał w miłości swojego Ojca, rozmawiając z Nim. Jest dla nas naprawdę wspaniałym przykładem. Ja nie mam osobiście nic przeciwko ludziom, którzy są publicznymi osobami, którzy są znani, ale wiem, że człowiek w swoim grzesznym ciele potrafi być bardzo trudny nawet dla samego Boga. Można zapomnieć o tym, że niczego nie możemy uczynić bez Niego, bez Jeszuły, bez Jezusa. Można zapomnieć o łasce i w tym samym czasie głosić o Bożej łasce, jaką w Nim mamy. Tak naprawdę nikt z nas nie ma nic, co mógłby potraktować jako swój atut, który przedstawi Bogu i Bóg tak przyjmie to fajnie, nie? O przyszłych, o przywódcach, o liderach w Kościele Biblia bardzo wiele mówi. Bardzo wiele. Jest taki fajny werset biblijny z Efezjan, 4 rozdział 11-12, gdzie jest tam powiedziane, że Bóg powołał tych przywódców i liderów po co? Aby przygotować świętych do dzieła usługiwania, do budowania ciała Chrystusa. I nie jest tam wymieniony jeden człowiek. Tam jest powiedziane o apostołach, prorokach, ewangelistach, pasterzach i nauczycielach. 5 różnych służb. Ja jak czytam te słowa, patrząc na nie, to widzę ludzi, którzy są dojrzali, pełni miłości do siebie nawzajem, pełni szacunku do siebie nawzajem. Może są w różnych miejscach, ale ze sobą współpracują, pomagają sobie. Jak inni patrzą na nich, to są zachętą, pomocą, żeby w tym ciele Chrystusa następni pojawiali się, zbudowani, chętni i wyposażeni, aby pomagać, wspierać i budować innych. I tak jest ten dom Jezusa Chrystusa budowany. Tak jest budowany Kościół. Różnie to w historii było, ale widzę pierwsze, a może już nie pierwsze, nawet jaskółki, że to się po prostu zmienia, że Pan przykłada do tego rękę, aby takie rzeczy właśnie miały miejsce, żeby w końcu stanęli jak ta oblubienica, wyposażona, pięknie ubrana. I jak ci synowie Boży, których cały świat, cała Ziemia po prostu oczekuje. Jeden z nich, apostoł Paweł, który jest dla nas pięknym przykładem, pisząc list na przykład do Efezjan, zwraca się w duchu takiej miłości, pokory do swoich braci. W Efezjan 4 rozdział, dokładnie 16 werset. I mówi, kochani, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi. Ja się zwracam też do was teraz. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi. Serdeczni, odpuszczający sobie wzajemnie. Jak i wam Bóg w Chrystusie odpuścił. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako Jego dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Ja się tak zwracał, ale sam nie dał takiego przykładu, to jaką moc, jaką siłę te Jego słowa by miały. A tak minęło 2000 lat i my dalej z tego czerpiemy i się tym karmimy, prawda? To jest niesamowite. W Rzymian 14, rozdział 17-19 czytamy, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm, napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Czymże jest więc ta duchowa przyjemność i prawdziwa radość? Osobiście myślę, że jest to wynik stałego trwania w Jezusie. Królestwo Boże to sprawiedliwość, bo jak czytałem wcześniej w Rzymian 5:1-2, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeżeli Bóg usprawiedliwia kogoś z wiary, to niech ten ktoś będzie świadomy, że jego grzechy zostały przebaczone. I będzie świadomy, że jeżeli mu się zdarza popełnić jakiś grzech i upadek mu się zdarzy, to nie powinien chować się i zakrywać się listkiem figowym przed Panem, ale powiedzieć, Boże, przepraszam Cię, kochany tato, nie chcę tak więcej, proszę Cię o Twoją pomoc i wpaść w objęcia tego ojca, jak ten syn marnotrawny, a doświadczy naprawdę pomocy i podniesienia. Królestwo Boże to pokój, czytałem. Pokój, który daje nam Jezus, kiedy trwając w Nim, nie zamartwiamy się o nic, ale z takim uwielbieniem powierzamy swoje sprawy Chrystusowi, a On wylewa na nas swój pokój, który przewyższa wszelki rozum i ten pokój będzie strzegł naszych serc i naszych władz umysłowych. Tak dosłownie czytamy w liście do Filipian w 4 rozdziale, 6 i 7 wersecie. Ale żeby była pełnia tego, co Paweł powiedział, to on jeszcze zaznaczył coś dodatkowego w 8 i 9 wersecie. Powiedział, wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Wiecie, ja bym chciał powiedzieć, że to nie jest zadanie Boga, to jest zadanie na nas. Wiecie, jak można myśleć tylko o tym, co jest prawdziwe, poczciwe, czyste, cnotą, godne pochwały, a jednocześnie zaglądać na strony pornograficzne? Albo po prostu oglądać nie wiadomo co, prawda? Co nas tam w środku burzy. Więc jest to dla nas plan Boży, żebyśmy o to zaczęli świadomie po prostu dbać. I żeby te rzeczy nie zastępowały nam relacji z Nim, z prawdziwym Bogiem, z tym, który daje ten prawdziwy pokój. Sprawujcie swoje zbawienie z drżeniem. Jest obietnica, a Bóg pokoju będzie z wami właśnie. No właśnie, to jest taka zależność. Królestwo Boże to radość w końcu, a dzisiaj o radości mówię. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie byłoby wprost niewyobrażalne, żebym żył w prawdziwej radości i gdyby Bóg nie potwierdzał w moim sercu swojej miłości. Ja tego oczekuję, wiecie. Ja przeżyłem różne rzeczy przez te 20 lat i były momenty takie trudne też, choć więcej było tych wspaniałych. I jakby nie miałem tego zapewnienia o Bożej miłości, to wiecie, było naprawdę tak, że płakałem przed Bogiem sam w pokoju, w głowę pod krzesłem wam, Panie, ja muszę doświadczyć tego, kim Ty jesteś i Twojej radości, i Twojej miłości. I wiecie, Bóg przychodził. To było może takie postępowanie trochę dziecka, które się nawróciło i które tak bardzo pragnęło tego, co przeżyło na początku. Dzisiaj trochę inaczej to wygląda. Dzisiaj, wiecie, nieraz się powie, uwielbiam Cię, Panie Boże, mój Ojcze, jesteś cudowny, Jezu. I nagle już jest. I to jest super, super po prostu. A może jesteś przekonany, że nieszczęście, choroba czy nagły wypadek mają w sobie same taką siłę sprawczą, aby odebrać ci relacje i odciąć cię od Boga. Wiecie, jak się tak głębiej nad tym mądrze zastanowimy, to przecież nigdy tak nie jest, że to, co się wydarzy na zewnątrz, to, co przeżywamy czasami, ma siłę jakąkolwiek, żeby skraść relacje z innym, tak? Człowiekiem. Tym bardziej po prostu z Bogiem. Po prostu to zależy od nas. Bóg te rzeczy oddał w nasze ręce i oczekuje, że my w sposób taki świadomy zadbamy o to, żeby te relacje pielęgnować i z nim po prostu utrzymywać. Albo jedna, albo dwie osoby, owszem, mogą zerwać takie relacje, tak? Ale Bóg nie zerwie. Tak naprawdę to wiecie, i nawet jeżeli zerwałbyś takie relacje z Bogiem, to On będzie dalej Ciebie kochał, czekał na Ciebie, kiedy do Niego w pełni powrócisz i będziesz mógł, czy mogła się radować Jego obecnością i Jego wspaniałą, mocowską Bożą miłością. Pozostawił to naszej wolnej decyzji i uszanuje tą decyzję, jakakolwiek ona by nie była, bo Bóg jak coś daje i ofiaruje nam, to nie zabiera tego po prostu. My musimy sami tą odpowiedzialność nas dźwigać. Obyśmy wszyscy mieli takie nastawienie, jakie było w apostole Pawle. Wiecie, ja zacytuję teraz takie słowa, które my chrześcijanie lubimy powtarzać, lubimy o nich śpiewać, a mianowicie, że nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej, prawda? I w Pawle było coś takiego wspaniałego i pod tym względem też jest dla nas przykładem, choć też popełnił błędy, nawet Biblia o tym mówi. Wiecie, to co mówił, było zgodne z tym, co myślał i z tym, co robił. Była jedność, nie było takiego rozerwania. I pod tym względem Paweł jest dla nas wspaniałym, wyśmienitym przykładem. No i on właśnie mówi, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jesteście też przekonani? Życzę wszystkim, żebyśmy mieli to w serce postanowienie, żeby tak właśnie nasze życie wyglądało. Jeżeli chcemy zaznawać prawdziwej radości, a nie jedynie tej zastępczej i cieszyć się duchowymi przyjemnościami, to kochani, musimy o tym wszystkim pamiętać. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Boga czyńcie. Mówi Paweł w 1 Koryntian 10 rozdziale. W tym wszystkim Duch Święty jest nam niezbędny. Wiecie, to Jezus powiedział przecież, jak odchodził, ja odchodzę, ale to dla was jest lepiej, szczęśliwszą rzeczą, że jest. Jak ja odejdę, to przyjdzie Duch Święty. On was o wszystkim, wszystkiego nauczy, on wam wszystko przypomnie, on was o wszystkim przekona. Właśnie, czy my doceniamy rolę Ducha Świętego w naszym życiu? Duch Święty jest dawcą życia, czyni nas uczestnikami Bożego życia. Jest też samą miłością Bożą. Duch Święty jest stworzycielem, jest Duchem Bożym, który unosił się nad wodami podczas stwarzania świata. Jest niesamowicie potężny. Duch Święty jest darem od zmartwychwstałego Pana Jezusa, a On odsłania przed nami tajemnicę objawienia. Przychodzi do nas w potrzebie. Staje się naszym obrońcą. Duch Święty jest przedstawiony za pomocą różnych symboli. Na przykład jako gołębica przy chrzcie Jezusa, poświetlisty obłok podczas przemienienia Jezusa na górze. Jest także żywą wodą, wiatrem, winem, ogniem. Duch Święty uwalnia nas od lęku, dodaje nam siły i dodaje nam odwagi. Dlatego dobrze jest, jeżeli o tym pamiętamy. To Duch Święty wtargnął do wieczornika, mówi o tym Biblia, jak uderzenie gwałtownego wiatru. On jest także tchnieniem zmartwychwstałego Jezusa. Tchnienie Jezusa daje nowe życie. Duch Święty działa w Kościele i buduje go w jedności i buduje go w różnorodności. Jeżeli nas ta różnorodność czasami drażni, to dajmy sobie spokój, oddajmy to w ręce po prostu Pana Jezusa Chrystusa. Są pewne granice, gdzie jest nasza inicjatywa, nasze działanie, ale poza nie nie powinniśmy wychodzić. Ci, którzy przyjmują Ducha, mogą doświadczyć Jego owocu, bo owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, upodobanie. I tak pomyślmy już, wydając te owoce Ducha Świętego, jeżeli jesteśmy z Nim złączeni, przylepieni do Niego, to już nasze życie jak zyska na jakości. Ile radości, pokoju, miłości będzie w rodzinach, w zborze i tam, gdziekolwiek się pojawimy. Zadanie Ducha jest prowadzenie nas do Boga. Jak? Ja myślę, że przede wszystkim przez modlitwę. Duch zachęca nas do niej i sam się w nas modli. W Galatów 4, rozdział, werset 6 czytamy, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba, Ojcze. Tak jak tu słuchaliśmy, śpiewaliśmy Abba, Ojcze i radowaliśmy się przy tym. Dlatego każdego dnia warto przyzywać Ducha Świętego i mówić: Duchu Święty, przyjdź, proszę. Jesteś mi niezbędny. Ja bez Ciebie nic nie mogę. Wypełnij mnie, poprowadź mnie. Ty wszystko wiesz. Ja wielu rzeczy nie wiem. A to jest takie, wiecie, uspokajające. To jest takie kojące. To wtedy wstępuje taki pokój. Te emocje, napięcia różne się wyłączają i jest pewność, że On jest tym wszystkim, co jest nam w tym momencie potrzebne. Podsumowując, Bóg stworzył nas ze zdolnością doświadczenia przyjemności. Sporo fragmentów jest w Piśmie Świętym, które mówią o odczuwaniu radości i przyjemności. Bóg jest po prostu bardzo, bardzo kreatywny w tym. Żebyśmy chociaż zrozumieli połowę tego, co Bóg ma dla nas. Och, to by było szalone życie, po prostu tak sobie myślę. Bóg pragnie, aby Jego stworzenie było zadowolone, odczuwało prawdziwą radość. W Biblii widzimy, że sam Bóg odczuwa przyjemność w różnych rzeczach. Na przykład jak sięgniemy do Sofoniasza, 3 rozdział 17-18 werset, to znajdziemy takie słowa: Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie, mocarz, On zbawi, będzie się radował z Ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość, będzie się weselił z Ciebie, tak jak się weselą święta. Usunę spośród Ciebie zło, abyś z powodu niego nie doznał hańby. Mądrze jest też, abyśmy umieli rozróżnić różne przyjemności, do których mamy dzisiaj dostęp w świecie. Bo wiecie, Bóg pięknie wszystko stworzył dla naszego dobra, ale diabeł w tym świecie to wszystko skrzywił. Zmienił po prostu. I bywa często tak, że niektórzy mówią, o to jest przyjemne, o tamto jest przyjemne, tak? Ale jako chrześcijanie musimy się zastanowić, no dobra, sięgnę po to, ale czy sprawię Bogu tym przyjemność? Czy będę wychwalał przez to jego życie, jego osobę, czy chwałę mu to przyniesie? Ważnym jest, abyśmy zobaczyli, że celem naszego życia nie jest przyjemność sama w sobie. Ta filozofia hedonistyczna jest fałszywa z góry, do przekreślenia dla prawdziwych chrześcijan. Jesteśmy stworzeni, abyśmy rozkoszowali się Bogiem oraz przyjmowali z wdzięcznością wszystkie dobre rzeczy, którymi On nas obdarza. A najważniejsze jest to, że zostaliśmy stworzeni, powołani do bliskiej więzi z Nim. Na przykład w psalmie 37, wersecie 4 jest powiedziane: rozkoszuj się Panem, a On da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Tak to działa. Wiecie, może tego nie do końca rozumiemy, ale my możemy się rozkoszować Bogiem naprawdę w swoim życiu. Mówiąc piękne słowa z uznaniem, oferując Mu swój czas w danym momencie, a On nas wypełnia tak, nasze serca, takimi pragnieniami i oczekiwaniami, że jak skierujemy je do Niego w modlitwie, to będą to Jego pragnienia i Jego oczekiwania. I On będzie je po prostu zaspokajał. I my będziemy świadomi tego, co dla nas jest w danej sytuacji najlepsze. Bóg nie sprzeciwia się przyjemności. On sprzeciwia się przyjemnościom, które zabierają nas od Jego oblicza, które zabierają ten czas, który On chciałby, żebyśmy po prostu Jemu poświęcili. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka bowiem jest wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. 1 Tesaloniczan 5 rozdział. Radujcie się zawsze w Panu. Mówię ponownie, radujcie się. Filipian 4:4. A jest to są te słowa, które poprzedzają tą wypowiedź Pawła, który mówi: nie zamartwiajcie się. To wszystko powierzcie Bogu w modlitwie, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzec waszych serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie. Pokój nadprzyrodzony, większy niż ten, który jesteśmy jako ludzie w stanie sobie wyobrazić. Psalm 94. Gdy pomyślałem, chwieje się noga moja, łaska Twoja, Panie, wsparła mnie. Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. I proszę, jeszcze nie Jezus nie złożył ofiary. Jeszcze nie było nowonarodzonych, tak? A Jego słudzy, ci wszyscy sami potrafili takie słowa powiedzieć, czy się rozradowali, bo Duch Święty przyszedł. Psalm 16, 11 wers. Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed Twoim obliczem, rozkoszę po Twojej prawicy na wieki. Izajasz 61. Będę się wielce radował w Panu i moja dusza rozraduje się w moim Bogu, bo przyoblekł mnie w szaty zbawienia i przyodział mnie w płaszcz sprawiedliwości, jak przyozdobionego oblubieńca, jak oblubienicę ozdobioną swoimi klejnotami. 1 Piotra 1:8-9. A choć go nie widzieliście, miłujcie. I w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzcie. I cieszcie się radością niewysłowioną i pełną chwały, otrzymując koniec waszej wiary, zbawienie dusz. Jeszcze ze 3 wersety. Jana 15, 11. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. Nie jakaś taka częściowa, troszeczkę, tak? Pełna. Jana 16, 24. Podobne słowa Jezusa. Dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była znowu pełna, nie częściowa. Psalm 9, werset 2. Będę się cieszył i radował Tobą. Będę śpiewał Twemu imieniu, o Najwyższy. Psalm 99, werset 2. No w pieśni nawet, tak? Występują takie fajne słowa. Księga Przysłów, 8 rozdział, werset 34-35 zawiera pełne mocy słowa, które oznajmiają, że jeśli czekasz i strzeżesz drzwi moich wejść i pragniesz usłyszeć słowo na każdy dzień, to radość wybuchnie w tobie, a źródło życia i przychylności rozleje się wokół ciebie. Piękne słowa, co? Ale to są słowa z Biblii, z angielskiej, nie wiem jakiej, przetłumaczone do polski. Tak z żoną się zastanawialiśmy, czy to faktycznie tak fajnie brzmi. I żeśmy tak różne przekłady wzięli do ręki i doszliśmy do wniosku, że tak. To jest coś niesamowitego, co Bóg z nami robi. Więc niepozorna radość, nie częściowa, nieograniczona, ale pełnia. Nie przyjemność taka, która jest ulotna i przemija, ale ta, która tą radość będzie zmagała i sprawiała, że będziemy chwalić, cieszyć się naszym Bogiem, będziemy pełni radości na co dzień i że to nie będzie religijna radość. Taka jak to pamiętam, będąc świadkiem, nie? To mówię, o, gdzie to takie, tacy uśmiechnięci, mają taką minkę swoją, taki numer jakiś tam. O, to jest przeszłość. Wiecie, faktycznie coś takiego jest w religijnej radości, ale to w każdej denominacji, w każdym kościele zdarzają się takie, no jak nie wypada się radować, no trzeba się radować, nie. Jezus mówi inaczej, radość ma z Niego wynikać. Wiecie, tu dużo rzeczy można by powiedzieć jeszcze. Można powiedzieć o władzy duchowej, która jest niezbędna na różnych etapach naszego życia i w różnych sytuacjach. Wiecie, nawet to, że dzisiaj mieliśmy przyjechać do Was, to odczuliśmy w nocy, że diabeł próbuje nam to w taki określony sposób. Ale mamy moc, Jezus, Jego imię. To sprawia, że On nie może nic zrobić. Moja wolna wola, dokąd mnie prowadzi, to jest kolejna sprawa, na którą dobrze, jak chrześcijanie się zadumią trochę, zastanowią, jak to jest tą wolną wolą. Modlitwa z mocą Chrystusa, wiecie, to następna rzecz, która jest bardzo istotna, bardzo ważna. Bo może być modlitwa z mocą Chrystusa i to są jednak w jakimś sensie dwie różne modlitwy. W Tobie jestem, nieraz mówimy do Boga, On w nas, my w Nim. Na czym to polega, jak to ma wyglądać tak naprawdę. No i też taki temat, który kiedyś mi Bóg zaakcentował. Co się dzieje na poziomie myśli tak naprawdę. Więc mówimy o tym, że tam właśnie na poziomie myśli diabeł nas atakuje, nie? Ale właśnie, żeby to zrozumieć i żyć w sposób, który sprawi, że nasze życie będzie w Jego rękach i diabeł nie będzie miał do Niego dostępu. Tego Wam serdecznie wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.